sportowym rytmie.
7,5 minuty po godzinie 17 w kalendarzu niedziela 15 lutego 2026 roku w Radiu Poznań rozpoczynamy specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Adam Loch w studiu. Dzień dobry, mówi Dawid Cytrowski. Przez najbliższe 3 godziny mówić będziemy o sporcie, ale nie tylko tym dużym olimpijskim, przez duże S, jak to powiedział chwilę temu Piotr Maciejewski, ale także o tym mniejszym, regionalnym. Natomiast o 17.30 przeniesiemy się na stadion przy Bułgarskiej, gdzie rozegrany zostanie mecz 21. kolejki piłkarskiej PKOBP Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Piastem Gliwice. Poza tym u nas sporo oczywiście o wydarzeniach ligowych, ale będzie też na przykład o zgrupowaniu młodzieży na Cyprze, o zbliżającym się klubowym Pucharze Europy hokeistek na trawie w Swarzędzu. A przed godziną 20 zaprosimy na kolejne wydanie magazynu Auto Moto Pyrlandia. A co dziś wydarzyło się w świecie sportu? Maryna Gąsienica Daniel zajęła w Cortinie d'Ampezzo 7 miejsce w olimpijskim slalomie gigancie w narciarstwie alpejskim. Polce do medalu zabrakło zaledwie 13 setnych sekundy. Wygrała Włoszka Federica Brignone, która wcześniej była najlepsza w supergigancie. Norweski narciarz Johannes Klebo został pierwszym sportowcem, który wywalczył 9 złotych medali zimowych Igrzysk Olimpijskich. W niedzielę triumfował z kolegami w sztafecie 4x7,5 kilometra. Klebo biegł na ostatniej zmianie sztafety i przypieczętował triumf Norwegów. Srebrny medal wywalczyli Francuzi, a brązowy Włosi. Linda Wejszewski zajmuje 19 miejsce po dwóch ślizgach olimpijskich rywalizacji w monoboba. Prowadzi Niemka Laura Nolte. Dwa ostatnie ślizgi w poniedziałek. Szwed Martin Ponsiluma wywalczył złoty medal w biatlonowym biegu na dochodzenie na 12,5 kilometra. Najlepszy z Polaków Jan Guńka zajął 32 miejsce. Ponsiluma wyprzedził Norweka Sturle Leigreda. Trzeci był Francuz Emilien Jacquelin. Dziś jeszcze m.in. konkurs skoków narciarskich kobiet na dużej skoczni z Polą Bełtowską i Anną Twardosz. A w łyżwiarstwie szybkim na 500 metrów zaprezentują się Martyna Baran, Angelika Wójcik, Kaja Ziomek, Nogal. W piłkarskiej PKOBP Ekstraklasie Motor Lublin przegrał z Lechią Gdańsk 2-3, a Pogoń Szczecin wygrała z Arką Gdynia 1-0. O 17.30 Lech Poznań zagra z Piastem Gliwice na naszej antenie. Transmisja. W Orlen Basket Lidze Koszykarek trwa mecz w hali na Piotrowie, gdzie Enea AZS Politechnika Poznań gra z Mosirem Bochnia. Na razie w trzeciej kwarcie poznanianki prowadzą 45-32. Ja dodam, że jeśli ktoś chciałby posłuchać transmisji z tego spotkania, to trwa ona na 102,7 FM w naszej miejskiej stacji w MC Radio. A w Superlidze Piłkarzy Ręcznych dziś o 18 Rebut KPR Ostrowia z Ostrowa Wielkopolskiego zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Magdalinet z AZS-u Poznań awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 w Dubaju. Polka pokonała występującą z tak zwaną dziką kartką Nowozelandkę Lulu Sun 4-6, 6-4 i 6-1. Odpadła Magdalena Fręch. Polska tenisistka przegrała z Amerykanką Peyton Stearns 4-6 i 2-6. Z turniejem deblistek w pierwszej rundzie pożegnała się też poznanianka Katarzyna Peter. Polka i Słoweńka Andrea Klepacz przegrały z Australijką Storm Hunter i Czeszką Kateriną Siniakową 2-6 i 3-6. Teraz w naszej audycji chwila muzycznego oddechu. Później pomówimy o futbolu.
Futbol w Radiu Poznań.
Tego futbolu w Radiu Poznań dzisiaj będzie całkiem sporo. 21. kolejka piłkarskiej PKOBP Ekstraklasy. Czekamy na mecz Lecha Poznań z Piastem Gliwice. To od 17.30, a w pozostałych już zakończonych spotkaniach tej 21. kolejki Krakowia zremisowała z Jagiellonią Białystok 0-0. GKS Katowice także zremisował z Legią Warszawa 1-1. Motor Lublin dzisiaj przegrał z Lechią Gdańsk 2-3. Pogoń Szczecin wygrała z Arką Gdynia 1-0. Radomiak przegrał z Koroną Kielce 0-2. Podobnie jak Płock Wisła z Widzewem Łódź, natomiast w spotkaniu Zagłębia Lubin z Rakowem Częstochowa remis 0-0. Dodam, że jutro na zakończenie tej serii gier Brukbet Termalika Nieciecza zagra z Górnikiem Zabrze. Piłkarska druga liga z trzema drużynami z naszego regionu wznowi rozgrywki za tydzień. Wczoraj w sparingach KKS Kalisz wygrał w derbach z Sokołem Kleczew 3-0, a Warta Poznań przegrała z Elaną Toruń 1-2. Z jakimi celami zieloni przystąpią do wiosny? O tym w rozmowie Grzegorza Hałasika z trenerem Maciejem Tokarczykiem.
Panie trenerze, każdy, kto spojrzy w tabelę, to pewnie myśli o tym, że Wart będzie chciała walczyć o awans do pierwszej ligi.
Oczywiście, że chcemy i nie boimy się o tym mówić, ponieważ zapracowaliśmy bardzo dobrą postawą w pierwszej rundzie na to, że w tym momencie mamy to miejsce, które mamy. Natomiast podchodzimy do tego zdroworozsądkowo i nie chcemy tylko o tym mówić czy myśleć, ale chcemy przede wszystkim robić wszystko, żeby to się ziściło. Także taką codzienną pracą, skupianiem się na tym, co tu i teraz. Chcemy to osiągnąć, nie wybiegamy nie wiadomo jak w przyszłość, bo najważniejsze jest to, co jest tutaj za rogiem i na tym się po prostu skupiamy.
A żeby wiosną skutecznie grać, to nie można zimą przysnąć. Gdy popatrzymy na kampanię sparingową, na to, jak pracowaliście, to chyba może być pan zadowolony.
Patrząc na suche wyniki, to oczywiście, natomiast te mecze były dla nas bardzo pożyteczne i też pokazały elementy, nad którymi jeszcze musimy pracować, które chcemy doskonalić, no bo nie wszystko było idealne w tych grach kontrolnych i dobrze, no bo to pokazuje, że sufit tej drużyny jeszcze w dalszym ciągu jest cały czas wysoko i nasza rola, żeby ten sufit przesuwać jeszcze wyżej, a zespół po prostu podnosić i ten poziom, żeby cały czas szedł do góry.
Szaleństw na rynku transferowym nie było, ale wzmocnienia są.
Są to osoby, na których mi bardzo zależało. Obaj panowie, którzy do nas dołączają, dokładają kolejną cegiełkę takich możliwości, które ten zespół będzie posiadał. Rozszerzamy sobie gamę rozwiązań i bardzo się cieszę, że sfinalizowaliśmy te dwa transfery. Celujemy w zawodników głodnych, to oczywiście nie muszą być tylko zawodnicy młodzi, którzy mają coś przed sobą, bo głodny może być 30-kilkuletni Sebastian Steblecki, który to pokazuje na co dzień i taką osobą jest. Natomiast tutaj padło na dwóch młodych zawodników, którzy mają dużo do osiągnięcia, których stać na to, że będą w Ekstraklasie, bo oba już są po debiutach w Ekstraklasie, ale nie udało im się zadomowić na stałe, więc zrobimy wszystko, aby im w tym pomóc.
Warta nie dość, że jesienią wygrywała, to jeszcze jej gra podobała się kibicom.
Robimy to również dla kibiców, dla tych emocji, które wiemy, że możemy komuś dać. To jest bardzo istotne. Mamy sporo sympatyków. Myślę, że ta grupa ludzi, która chodzi na mecze, będzie jeszcze większa wraz z powstaniem nowej trybuny. Na to liczę głęboko. Chcemy tym ludziom dać dużo radości i też takim sposobem, jakim gramy. Ja wiem, że to jest atrakcyjny sposób, jest to trudny sposób grania, natomiast on też daje dużo radości zawodnikom, no bo większość spotkań kontrolujemy poprzez działania z piłką, nie powiem, że posiadanie, bo dla nas posiadanie nie jest głównym celem, ale działanie z piłką poprzez taką chęć zdobywania przestrzeni, tworzenia sytuacji, kreowanie i to będzie na pewno kontynuowane.
Jesienią byliście zaskoczeniem dla wielu kibiców, dla wielu rywali w drugiej lidze, no to teraz wiosną tego zaskoczenia nie będzie i też rywale pewnie będą was troszeczkę inaczej traktowali.
Pewnie tak, natomiast my również jesteśmy innym zespołem, bo mówiliśmy o głodzie zawodników i każdy z nich poprzez ten głód się bardzo rozwinął i to też jest dla nas takim handicapem, to jest też, można powiedzieć, dla nas takim dodatkowym transferem. Nie pojawia się co prawda nowa osoba, ale te, które mamy, stają się lepszą wersją siebie i to spowoduje, to powoduje już, że mimo, że nie będziemy zaskoczeniem, nie będziemy prości w rozczytaniu i prości do złapania.
Gdy są dobre wyniki, gdy wygrywa się mecz za meczem, to atmosfera w drużynie pewnie jest dobra. Na ile właśnie ona też miała wpływ na tę postawę na boisku? Pewnie to się trochę tak napędzało z biegiem meczu.
Atmosfera była dobra od samego początku i nawet ta początkowa niemoc w wygrywaniu, gdzie nie wygraliśmy 6 meczy z rzędu, to atmosfera była dobra. Wiedzieliśmy, że idziemy w dobrym kierunku. Liczby nam to pokazywały i sposób naszej gry. Natomiast rzeczywiście myślę, że nawet trudniej było zarządzić sukcesem niż wtedy niepowodzeniem, bo sukces ma to do siebie, że potrafi delikatnie uśpić kogoś, taką czujność i wtedy można nie działać po prostu na 100% swoich możliwości. My tym sukcesem dobrze zarządziliśmy, zawodnicy super się w tym odnaleźli i właśnie to, że chcieli cały czas wygrywać, spowodowało, że kończy się ta runda tak, jak się skończyła.
Tyle trener drugoligowej Warty Maciej Tokarczyk, a my w naszej audycji teraz o halowej odmianie futbolu w Fogo Futsal Ekstraklasie. Bardzo dobrze w ten weekend radziły sobie drużyny z naszego regionu. Futsal Leszno wygrał z Futsal Club Kamienica Królewska 4-3, a Red Dragons Pniewy pokonały na wyjeździe Ruch Chorzów 7-2. Coraz pewniej zmierzają do ekstraklasy futsaliści Wiary Lecha Poznań. Wczoraj w hali Politechniki na Piotrowie w kolejnym meczu Grupy Północnej rozgromili ekipę Dragon Bojano aż 15-1. Jest to rekordowy rezultat ligowy poznańskich futsalistów, co potwierdza wiceprezes KKS Wiara Lecha Karol Jaroni.
Tak, zgadza się, rekordowy też wynik w historii futsalu Wiary Lecha, także bardzo się cieszymy, że drużyna trenera Duarte pewnie zmierza do zwycięstwa pierwszej lidze. Cieszę się, że oczywiście tak wysoki wynik. Po to do nas przyszedł trener Randu Duarte przed tym sezonem z jasnym celem, że chcemy do tej elity polskiego futsalu dołączyć. Chcemy być częścią tego futsalu na najwyższym poziomie. Po to były te transfery wzmocnienia naszego zespołu. No i na szczęście póki co to przynosi efekt, ale oczywiście musimy być czujni do końca, bo jeszcze nie jest koniec sezonu, jeszcze czekają nas wiele ważnych spotkań, w tym także rewanż z Jagiellonią w Białymstoku, także no, musimy być cały czas czujni i zdeterminowani.
To jest ten najgroźniejszy rywal, co miałeś o futsalowej jadze w drodze do Fogo Futsal Ekstraklasy?
Tak, zdecydowanie. Co prawda aktualnie mamy aż 9-punktową przewagę, natomiast pamiętamy o tym, że Jagiellonia ma wciąż dwa zaległe mecze, które przekładali z uwagi na absencję zawodników powołanych do reprezentacji Polski, więc i te dwa mecze muszą jeszcze rozegrać zaległe, no i też czeka nas, tak jak mówiłem, ten mecz bezpośredni pomiędzy nami, gdzie na pewno po pierwszym meczu tym w Poznaniu możemy wnioskować, że to będzie bardzo wyrównane spotkanie na najwyższym poziomie futsalu w Polsce.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Tak jak Państwo słyszeli, teraz mówić będziemy o piłce ręcznej. W Orlen Superlidze piłkarzy ręcznych dziś o 18:00 Rebut KPR Ostrowia z Ostrowa Wielkopolskiego zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Wyjazdowe starcie czeka też jutro Netland MKS Kalisz, który zagra w Gdańsku z tamtejszym Wybrzeżem. W Lidze Centralnej piłkarzy ręcznych Pogoń Szczecin wygrała z Nielbą Wągrowiec 34-25. Dużo lepiej poszło drugiej wielkopolskiej drużynie Enea Grunwald Poznań, także na wyjeździe wygrał z Łódzką Anilaną 32-26. W pierwszej lidze piłkarzy ręcznych w grupie A dziś o 18:00 Wielkopolski Jedynak w tej grupie Sparta Oborniki zagrał u siebie z SPR-em Wybrzeżem Gdańsk. W grupie B Spartakus Buk przegrał na wyjeździe z Borem Oborniki Śląskie 30-42, a Tęcza Folplast Kościan wygrała po karnych z AZS-em Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po 60 minutach był remis 33-34. W grupie C pierwszej ligi piłkarzy ręcznych nasz Wielkopolski Jedynak Start Konin przegrał niestety na wyjeździe w Wieluniu z tamtejszym MKS-em 29-34. W Lidze Centralnej Kobiet od 17:00 trwa mecz Enei PR Poznań z MTS-em Żory, a my w naszej audycji zmieniamy dyscyplinę.
Radio Poznań pod siatką.
I mówić będziemy o siatkówce. Na zapleczu kobiecej Tauron Ligi mamy dwie wielkopolskie drużyny. Znakomicie radzą sobie siatkarki Netland MKS-u Kalisz, które prowadzą w tabeli i wczoraj znów wygrały, tym razem z Basem Białystok 3-1. Gładkie zwycięstwo zaliczył także Enea KS Piła, wygrywając z NTS Kanysa 3-0 w kolejnych partiach do 12, 18 i 14. Mówią najlepiej punktująca zawodniczka meczu Kamila Kobus oraz trener Damian Zemło.
No myślę, że ten mecz toczył się w całości pod nasze dyktando, że tak powiem. Cały zeszły tydzień przygotowywałyśmy się do tego, żeby jak najlepiej się pokazać. Wydaje mi się, że wszystkie takie główne założenia, które gdzieś tam przyjęłyśmy, to udało nam się spełnić. No i dlatego jest taki wynik 3-0 i dlatego właśnie udało nam się wygrać to bez straty seta. Nie było łatwo, nigdy nie jest łatwo, to się tak może wydawać z trybun, ale nawet jeżeli jest bardzo duża przewaga punktów, no to siatkówka jest takim sportem, że w każdej chwili to się może zmienić, także nie mogę powiedzieć, że był to łatwy mecz. Cieszę się z tego, że teraz mam okazję trochę więcej grać, bardziej regularnie. Wydaje mi się, że te zeszłe jeden sezon był dla mnie bardzo ciężki i fizycznie, i psychicznie, dlatego cieszę się, że no powoli wracam i powoli gdzieś tam to moje zdrowie już wychodzi na prostą.
Myślę, że dość ciężkie początki każdego z setów, ale po tych początkach bardzo szybko ustalaliśmy rytm gry, który my nadawaliśmy. Uważam, że dobra organizacja z naszej strony i taka precyzja taktyczna. Myślę, że Kamila też czekała na powrót w takim stylu. To zawsze jest miłe dla zawodnika, dla trenera, fizjoterapeuty też, fizjoterapeutki w tym wypadku też. Także myślę, że wszyscy się cieszymy, że mogła wrócić i zagrać na takim poziomie, bo na pewno cieszyło to, że była skuteczna i pewna w tym, co robi, a wiemy, że w naszej obecnej sytuacji jest nam to bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o zagrywkę. Na pewno była stabilna. Ja uważam, że mamy bardzo duże rezerwy. Bardzo dobrze zagrywaliśmy na początku sezonu, potem gdzieś tam to mocno fluktuowało, tak bym to nazwał. Na pewno dzisiaj stabilnie. potrafimy zagrywać ostrzej, ale jeżeli chodzi o równość, stabilność tej zagrywki, super. Tak jak mówię, precyzja taktyczna też super. Także to gdzieś tam dla nas ważne elementy, bo zagrywka bez stabilności nie przesuwa się w kontekście jakości. Jeżeli zagrywam stabilnie, to bardzo łatwo mi samego siebie namówić na to, żeby tą zagrywkę wyostrzać, także na pewno fajny krok dzisiaj podjęliśmy ku temu, żeby ta zagrywka funkcjonowała coraz lepiej z tygodnia na tydzień.
Tyle trener Damian Zemło. Przypomnę, NAKS Piła wygrał z NTSK Nysa aż 3-0. W drugiej lidze siatkarek w grupie pierwszej w derbowym spotkaniu ZSMS Poznań przegrał z Eneą Energetykiem Poznań 1-3, natomiast Biofarm Szamotulanin wygrał na wyjeździe w Gdańsku z TSS-em 3-1. W drugiej grupie jedyny wielkopolski zespół, który w ten weekend grał, Barycz Janków Przygocki, przegrał na wyjeździe w Mysiadle z Krutką 1-3. W drugiej lidze mężczyzn w jedynym meczu z udziałem wielkopolskich drużyn Chris Home Września przegrał z Wilkami Wilczyn 0-3. 4,5 minuty przed wpół do 6 trwa audycja w sportowym rytmie w Radiu Poznań. Zanim przeniesiemy się na stadion przy ulicy Bułgarskiej, to przeniesiemy się na chwilę do ciepłych krajów. Tak już jest, że w lekkiej atletyce młodzieży dotyczy tylko sezon letni, bo oczywiście w halowej rywalizacji ich nie oglądamy. Dlatego specjaliści tej konkurencji szukają cieplejszego klimatu do przygotowań. Dziś zaczyna kolejny etap grupa mistrza olimpijska, a obecnie trenera Szymona Ziółkowskiego.
Podobno Szymon Ziółkowski, oczywiście w roli trenera grupy młodzieży, wybiera się na zgrupowanie na Cypr, ale od razu jest pytanie, podobno, bo widzieliśmy w mediach społecznościowych trochę przykuty do łóżka. Ostatnio twój główny podopieczny, to nazwijmy, multimedalista Paweł Fajdek. Na ten Cypr bez Pawła lecisz?
Na ten Cypr bez Pawła lecę. Paweł niestety odniósł na zgrupowaniu w Portugalii kontuzję. Mam nadzieję, że ona, ta kontuzja wygląda poważnie, ale jakiś wielkich konsekwencji dla niego mieć nie będzie. Zdarzyło się Pawłowi złamać panewkę stawu barkowego, więc po konsultacjach z lekarzem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i z lekarzem, który koniec końców operował Pawła, doszliśmy do wniosku, że jest niezbędne złożenie tej panewki. Kilka dni temu Paweł przeszedł zabieg operacyjny, na szczęście doskopowy, więc nie ma tutaj jakiegoś wielkiego uszczerbku na zewnętrznych partiach ciała Pawła. Ma teraz kilka tygodni na to, żeby to się zrosło i jak tylko ten element zostanie przez niego, przez jego organizm zwalczony, Paweł będzie wracał do pełnej używalności. Więc na tą chwilę na zgrupowanie na Cypr zgodnie z planem wyjeżdżam, ale tylko i wyłącznie z jednym podopiecznym, czyli z Marcinem Wrotyńskim. Będzie miał okazję trenować w trochę cieplejszych warunkach i mam nadzieję, że dzięki temu zgrupowaniu będzie mógł pokazać się jak najlepszej strony w tegorocznym sezonie.
Marcin, reprezentant AZS-u Poznań?
Tak, obydwoje są reprezentantami AZS-u Poznań. Paweł przykuty do łóżka i Marcin, który ma okazję się teraz wykazać, jest zawodnikiem numer jeden i chyba pierwszy raz w historii swoich startów będzie miał tak liczny sztab medyczno-szkoleniowy, bo wyjeżdża również z fizjoterapeutą, więc będziemy teraz na zgrupowaniu 2+1, jeden zawodnik, więc będzie musiał się wyjątkowo starać, żeby dać nam zajęcie.
21 minut po godzinie 18 trwa audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Do przerwy w meczu, który dla Państwa transmitujemy, przypomnę, Lech Poznań prowadzi z Piastem Gliwice 2-0 po bramkach w pierwszym kwadransie gry Alego Golizadecha i Pablo Rodrigueza. Oczywiście tuż przed rozpoczęciem drugiej połowy tego spotkania przeniesiemy się na stadion przy ulicy Bułgarskiej, żeby wysłuchać właśnie relacji z drugiej części tego meczu. A my teraz chwilę pomówimy o halowym hokeju na trawie. Hokeiści ubiegłorocznego mistrza Polski LKS-u Gąsawa zajęli 5. lokatę w halowym klubowym Pucharze Europy drugiej dywizji, który w niedzielę zakończył się w Wiedniu. Zwyciężył Post SV Wiedeń przed ukraińskim OKS Winnica. Natomiast od piątku do niedzieli w Swarzędzu Zalasewi odbędzie się turniej Pucharu Europy w halowym hokeju kobiet. Zagra 8 drużyn, w tym gospodynie ze Swarka Swarzędz.
Trener laskarek Swarka Swarzędz Paweł Bratkowski. No jak podejść do tej europejskiej przygody po rozgrywkach ligowych, które wiadomo liczą tylko 4 zespoły, 3 kluby.
To jest dla nas fajne doświadczenie, żeby dziewczyny wreszcie zobaczyły, jakie to jest na europejskich pucharach, chociaż mają doświadczenie. Mamy dziewczyny, które grały w Mistrzostwach Świata, czy też w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Dla nas to jest na pewno duże wyzwanie, ale też fajne doświadczenie i przede wszystkim chcemy rywalizować na tym poziomie. Fajnie, że hokej tutaj halowy polski jest w grupie A i też jesteśmy organizatorem tej imprezy. imprezy, więc to wszystko fajne. Mam nadzieję, że to jest wszystko na plus dla naszej dyscypliny, żeby właśnie z tych czterech zespołów przerodziło się chociażby na 5-6, tak, w naszej przyszłości.
W grupie drużyny klubowe z Niemiec, z Ukrainy, z Belgii, czy jest jakiś plan minimum a propos wejścia do półfinału, czy nie, jak na to patrzeć?
Widzieliśmy niedawno Mistrzostwa Europy. Jeśli chodzi o Ukrainę, to praktycznie cała kadra to jest sumczanka. Belgijki czy Niemki mają po 5-6 osób w kadrze, więc wiemy, na jakim poziomie to stoi. Dla nas to jest skupić się na każdym meczu, w każdym meczu oddać 100% siebie i wtedy zobaczymy. Nie patrzymy, czy tutaj czy awansować, czy się utrzymać, tylko z każdym meczem zobaczyć, wejść na ten poziom, stawić czoła przeciwnikowi i wtedy zobaczymy, co robić dalej. No nie ukrywajmy, że na pewno faworytem tutaj Mannheimer jest, bo tutaj hokej niemiecki na hali to jest potęga światowa, ale też zobaczmy tutaj w Mistrzostwach Europy męskiej reprezentacji, że Polska jednak z Niemcami wygrała, ale no trzeba przyznać, że Mannheimer to jest no tutaj jest wysoka półka, no i myślę, że będą, są takimi faworytkami, chociażby też mamy w grupie Sumczankę, która jest ubiegłorocznym zwycięzcą Pucharu, więc patrząc po meczu z naszą reprezentacją, to no, bardzo mocny przeciwnik. Tutaj kibice mogą naprawdę być dodatkowym zawodnikiem, że zawsze gra przy własnej publiczności, no daje wiele radości, takiej pozytywnej energii. Łatwo, że tak powiem, terenu naszego nie oddamy.
Julia Rymer, zawodniczka z Farka. W grupie spotkacie się z drużynami Mannheimer z Niemiec, Sumczanka z Ukrainy i Waterloo Ducks z Belgii.
Na pewno nie będzie to łatwe, więc przygotowujemy się i mentalnie, i fizycznie. No ale co, no musimy wreszcie zmierzyć się z takimi drużynami, no bo dążymy do takiego właśnie poziomu.
Własne ściany, własny parkiet pomogą?
Tak, właśnie. Trenujemy na własnej hali, więc bo może będzie to nasz atut. Dobrą stroną jest to, że nie jesteśmy faworytami, więc nie mamy dużej presji na sobie. Oczywiście zrobimy co w naszej mocy, żeby po prostu osiągnąć jak najwięcej, ale no nie czujemy tej presji z zewnątrz.
Liga w Polsce jest raczej karykaturalna, bo tylko 4 drużyny i 3 kluby przystąpiły do walki o Mistrzostwo Polski, a tu będzie 8 drużyn, w tym wy.
Z racji tego, że praktycznie każda zawodniczka gra w kadrze, może ma okazję trenować właśnie z kadrowiczkami, to możemy się może w ten sposób przygotować lepiej, ale też na własnych treningach dajemy radę.
Spojrzę w drugą stronę. Jesteście z kraju mistrzyń świata wciąż aktualnych. To tak może trzeba na Sparka patrzeć.
Właśnie, myślę, że też to będzie dobry punkt widzenia.
A więcej o klubowym Pucharze Europy Kobiet w Swarzędzu pomówimy w sportowej arenie Radia Poznań w najbliższy wtorek o 19.15. Gośćmi Grzegorza Hałasika i Krzysztofa Ratajczaka będą prezes klubu Renata Solnica, drugi trener Swarka Maciej Jankowiak oraz zawodniczka Marta Czujewicz. Sportowa arena we wtorek o 19.15. Pół godziny pozostaje do godziny 19 w audycji w sportowym rytmie w Radiu Poznań. Mówić teraz będziemy o pieniądzach. Prawie 9 milionów złotych trafi do 5 poznańskich klubów w ramach dofinansowania przez Miasto Sportu Dzieci i Młodzieży. Podpisanie umów odbyło się w środę, mówi zastępca prezydenta miasta Poznania Marcin Gołek.
W tym roku większy budżet, blisko 9 milionów złotych. Dla nas sport młodzieżowy, szkolenie dzieciaków i młodzieży zawsze będzie priorytetem. Dlatego cieszę się, że te pieniądze są coraz większe. Kluby dobrze szkolą i jesteśmy drudzy w Polsce, jeżeli chodzi o ten system sportu młodzieżowego, to też te pieniądze po prostu im się należą. I liczę na to, że szkolenie dzieciaków w Poznaniu będzie na tym wysokim poziomie cały czas.
Śmiało można powiedzieć, że największym beneficjentem tego dofinansowania miejskiego jest organizacja środowiskowa AZS-u Poznań. Tomasz Szponder, szef tej organizacji.
Największym beneficjentem, bo też najsilniejszym klubem w sporcie dzieci i młodzieży, nie tylko w Poznaniu i Wielkopolsce, ale i w Polsce. Drugi raz rzędu zresztą, więc to był duży sukces naszych trenerów, zawodników i też rodziców oczywiście, bo w tych kategoriach młodszych to jednak rodzice są ważnymi sponsorami rozwoju sportowego swoich dzieci. To jest ponad 1,5 miliona złotych, rzeczywiście największa kwota. Są brane pod uwagę zarówno wyniki sportowe przeliczane na tak zwane punkty, jak i zakres działalności. My mamy bardzo dużo sekcji, 18, z tego 16 sekcji dostało dofinansowanie, czyli mają jakiś udział w Mistrzostwach Polski i wyniki, które predysponują te sekcje do otrzymania dotacji, no zdecydowanie zdecydowanie najwięcej tych sekcji prowadzimy w Poznaniu. To są takie podstawowe potrzeby, czyli przede wszystkim trenerów, to są obozy treningowe, które są w dużej części dofinansowywane też przez rodziców, starty w zawodach, sprzęt sportowy, no i oczywiście także utrzymanie obiektów, gdzie te dzieciaki trenują, albo naszych własnych, bo mamy parę takich obiektów, które ze względu i na stan techniczny i na to, że mają swoje lata, niestety kosztują dość sporo, jeśli chodzi o utrzymanie, media i tak dalej.
Jednym z pięciu klubów, które zostały dofinansowane, klub sportowy Warta, Józef Bajnarowicz, prezes tego klubu.
Jest to kwota 497 tysięcy na 5 sekcji i myślę, że wykorzystamy na pewno ją w całości i z dużym pożytkiem dla całego klubu, dlatego, że mamy naprawdę dużo dzieci, które chcą trenować, chcą rozwijać się, a bez jak gdyby wsparcia w organizacji sportu, w sensie obozu, w sensie sprzętu, nie dałby tego rady zrobić. My na dzień dzisiejszy korzystamy z pomocy miasta. Remont w tej chwili kończymy przystani kajakowej, którą dostaliśmy od miasta. Mamy również niedługie rozpoczęcie inwestycji sali szermierki i również zaplecza dla hokeja, ale również nowych kotów tenisowych. Więc myślę, że te nowe obiekty dzięki współpracy bardzo dobre z miastem uda nam się szybko zrealizować i będzie to po prostu pożytkiem dla klubu, dla bardzo zasłużonego klubu, który ma ponad 110 lat już swojej historii.
Miejskie wsparcie otrzymały także Poznania, AZS, AWF oraz poznański energetyk.
Radio Poznań pod koszami.
A ten koszykarski przegląd rozpoczynamy od wizyty w hali na poznańskim Piotrowie. Tam dzisiaj w bardzo ciekawym i bardzo ważnym meczu 20. kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet Enea AZS Politechnika Poznań grała z Mosirem Bochnia. Ten mecz oglądał Grzegorz Hałasik.
72-54 Enea AZS Politechnika Poznań wygrał z Mosirem Bochnia. Malina Piasecka, zawodniczka poznańskiej drużyny, ale od początku to się nie układało po waszej myśli. Trochę czasu potrzebowałyście w tym meczu.
Tak, no zespół z Bochni pokazuje to co mecz, że to jest zespół, który chce wygrywać, którego trzeba się bać. Mecz, nie powiem, że wyglądał jak w Bochni, bo też był inny obraz meczu, ale był cały czas mecz na styku, znowu gdzieś tam te zmory się nasze pojawiły, ale koniec końców grałyśmy cały czas swoją koszykówkę konsekwentnie w ataku, jak i w obronie i koniec końców później jak w trzeciej kwarcie zyskałyśmy tą przewagę, to już jej nie oddałyśmy i to kontrolowałyśmy.
Ta trzecia kwarta była kluczowa, ale też do trzeciej kwarty skuteczność z gry była słaba. Tam ona oscylowała wokół 25%, czyli co czwarty rzut znajdował drogę do kosza. Chyba to trzeba było poprawić trochę.
No to jest rzecz, nad którą musiałyśmy popracować nie od dzisiejszego meczu, tylko od ostatnich dwóch bądź trzech meczów, więc to na pewno był element do poprawy i koniec końców to poprawiłyśmy. Mogę tak śmiało powiedzieć, że zwłaszcza w tej drugiej połowie było z tym znacznie lepiej i co nam później pomogło zyskać tą przewagę.
Patrzycie w tabelę, patrzycie co się dzieje?
Oczywiście patrzymy w tabelę, ale wiadomo, gramy, żeby wygrywać, obojętnie z kim gramy, to chcemy pokazywać i utwierdzać się w tym, jakim zespołem jesteśmy i że jesteśmy zespołem, który cały czas, obojętnie kto stoi po drugiej stronie parkietu, to że chcemy wychodzić zwycięsko z tych spotkań. Więc tak jak mówię, patrzymy na tabelę, myślę, że teraz chyba się utwierdzamy w tym czwartym miejscu. Wiadomo, były szanse na trzecie, ale no gdzieś tam ta porażka w Polonii nam to gdzieś tam pokrzyżowała, ale tak jak mówię, czwarte miejsce jest nadal dobre. Jeszcze zostały nam dwa spotkania, które chcemy zwyciężyć i później chwila oddechu i play-offy.
A to najbliższe spotkanie, o którym mówiła Malina Piasecka, 25 lutego w Gorzowie Wielkopolskim. Wyjazdowy mecz z liderującą drużyną Eneą AZS AJP Gorzów Wielkopolski. Bardzo ciężkie zadanie przed akademiczkami z Poznania. Później na zakończenie sezonu zasadniczego wydaje się, że dużo łatwiejsza przeprawa u siebie z Wichosiem Jelenia Góra. Dzisiaj przypomnę, akademiczki pokonały drużynę Contimax Mosir Bochnia 72-54. W pozostałych meczach tej 20. kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet, które już za nami, VBW Gdynia wygrała z Wichosiem Jelenia Góra 79-67. Wisła Kraków przegrała z Energą Toruń 63-85. Artego Bydgoszcz uległo Zagłębiu Sosnowiec 64-102. Natomiast AZS UMCS Lublin przegrał z Eneą AJP Gorzów Wielkopolski 70 60-75. W pierwszej lidze kobiet w meczach z udziałem wielkopolskich drużyn Brother Mux Poznań przegrał na wyjeździe w Ziembicach z tamtejszą Spartą 68-81. Natomiast w dzisiejszym spotkaniu Luten Czaleszno wygrała z AZS-em Uniwersytetem Gdańskim 99-83. Państwo pewnie doskonale wiedzą, że mamy jeszcze trzecią wielkopolską drużynę na zapleczu Orlen Basket Ligi Kobiet. To lider Swarzędz, ale mecz Swarzędzanek z SMS-em Łomianki odbędzie się dopiero 3 marca. W Orlen Basket Lidze Mężczyzn wczoraj Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski przegrała z Legią Warszawa 75-83. No to posłuchajmy, co po tym meczu powiedział trener Stalówki Andrzej Urban.
Gratulacje dla zespołu z Warszawy, zwycięstwa. Myślę, że przyjechali tutaj bardzo zmobilizowani na to spotkanie, postawili trudne warunki. Ciężko wygrać z tak mocną drużyną, z obecnym mistrzem Polski, jeśli się popełnia 24 straty, a mimo tego i tak byliśmy w grze, to na pewno jest pozytywne. Te straty wynikały z naszych błędnych podań, ale też zespół z Warszawy grał bardzo fizycznie, wyrzucił nas daleko od kosza, bardzo ciężko nam się kreowało grę, szczególnie jeśli chodzi o drugą połowę i to było takie kluczowe, bo w drugiej połowie zdobyliśmy tylko 28 punktów, razem sporo piłek, oddając nieprzygotowane rzuty, co od razu też przekładało się na szansę szybkiego ataku zespołu z Warszawy. Nie zmieściliśmy głowy, walczyliśmy do końca, naprawdę fizycznie mocno grającym zespołem z topu budżetowego naszej ligi. Dziękujemy kibicom za wsparcie, bo hala wypełniła się do ostatniego miejsca. Było to czuć na boisku. Dziękujemy za tak liczne przybycie.
No ale niestety ci licznie zgromadzeni kibice obserwowali porażkę. To są Mix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski. Stalówka, przypomnę, przegrała z Legią Warszawa 75-83. W pozostałych meczach w tej 20. kolejki Orlen Basket Ligi Mężczyzn, które już się zakończyły. Dziki Warszawa wygrały z GTK Gliwice 108-83. Zamek Książ Wałbrzych przegrał z Treflem Sopot 91-100. King Szczecin pokonał Anwil Włocławek 84-74. Natomiast MKS Dąbrowa Górnicza wygrała z Zastalem Zielona Góra 91-86. W pierwszej lidze mężczyzn Enea Basket Poznań w tej kolejce pauzował, a Nowi Mex Polonia Leszno przegrała niestety w Tychach z GKS-em 88-96. W pozostałych meczach DK Pelplin wygrała z Sokołem Łańcuch 83-69. SKS Starogard Gdański przegrał z Polonią Warszawa 86-99. Miners Katowice ulegli Notecie Inowrocław 57-69. Żubry Białystok przegrały u siebie ze Spójnią Stargard 69-104. Natomiast AZS Politechnika Opolska przegrała z EKS-em Łódź 94-104. W drugiej lidze mężczyzn w grupie A jedno spotkanie z udziałem wielkopolskich drużyn. Derbowe starcie w Gnieźnie tamtejszego sklepu polskiego MKK z Manor Lake Sokołem Marbo Międzychód. To spotkanie wygrała drużyna Sokoła Marbo, zwyciężając w Gnieźnie 101-87. Natomiast w grupie D drugiej ligi koszykarzy także mieliśmy derby w tej kolejce. Wiara Lecha Poznań wygrała u siebie z Pyrą AZS-em Szkołą Gortata Poznań 85-77. Natomiast w dzisiejszym spotkaniu kosz kompaktowy Pleszew wygrał po bardzo zaciętym meczu z Pogonią Prudnik 95-91. I to, drodzy Państwo, prawie wszystko o koszykówce. Prawie, bo na koniec jeszcze o tym, że nasza stacja przedłużyła umowę o współpracy z Wielkopolskim Związkiem Koszykówki. Co to oznacza dla obu stron, ale też co to oznacza dla Państwa, słuchaczy? O tym prezes WZ Kosz Łukasz Zarzycki oraz szef Radia Poznań Piotr Michalak.
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Radiem Poznań. Jako tutaj Wielkopolska Koszykówka jesteśmy mocno wspierani wizerunkowo, medialnie. Tutaj jest bardzo dużo relacji z naszych wydarzeń. Są też przecież transmitowane mecze koszykarek Enea AZS Politechnika Poznań w MC Radio. Są też zapowiedzi naszych spotkań w Radiu Poznań. Wiele relacji z pozostałych miast Wielkopolski. Przecież niedawno w sportowej arenie byli przedstawiciele też klubów z Leszna, z Międzychodu, więc tutaj też radio jest otwarte na całą wielkopolską koszykówkę.
Kontynuujemy współpracę, którą rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Widać to i słychać. Słychać szczególnie na antenie Radia Poznań, ale także MC Radia. Słychać w trakcie transmisji z meczów, ale także programów podsumowujących. Mam nadzieję, że doceniają to także słuchacze. Mamy takie sygnały. Widzimy to w trakcie meczów, gdzie także marka Radia Poznań jest coraz bardziej rozpoznawalna i ciepło przyjmowana. Zatem obyśmy wszyscy wspólnie rzucali za trzy punkty dalej.
Sporo było na naszej antenie dzisiaj o wydarzeniach ligowych, sporo było o piłce nożnej, sporo było o koszykówce, no ale przecież wszyscy żyjemy sportami zimowymi. Trwają przecież zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan Cortina d'Ampezzo. Dzisiaj Kaja Ziomek-Nogal zajęła 6. miejsce na 500 metrów w łyżwiarstwie szybkim na zimowych igrzyskach w Mediolanie. Triumfowała Holenderka Femke Kok przed swoją rodaczką Juttą Lerdam, a trzecia była Japonka Miho Takagi. Maryna Gąsienica Daniel zajęła w Cortinie 7. miejsce w olimpijskim slalomie gigancie w narciarstwie alpejskim. Polce do medalu zabrakło zaledwie 13 setnych sekundy. Wygrała Włoszka Federica Brignone, która wcześniej była najlepsza w supergigancie. Norweski narciarz Johannes Klebo został pierwszym sportowcem, który wywalczył 9 złotych medali zimowych igrzysk olimpijskich. W niedzielę triumfował z kolegami w sztafecie 4x7,5 kilometra. Klebo biegł na ostatniej zmianie sztafety i przypieczętował triumf Norwegów. Srebrny medal wywalczyli Francuzi, a brązowy Włosi. Linda Wejszewski zajmuje 19 miejsce po dwóch ślizgach olimpijskiej rywalizacji w monobobach w Cortinie. Prowadzi Niemka Laura Nolte, która po drugiej próbie powiększyła przewagę nad Amerykanką Elaną Meyers-Taylor. Dwa ostatnie ślizgi w poniedziałek. Szwed Martin Ponsiluoma wywalczył złoty medal w biatlonowym biegu na dochodzenie na 12,5 kilometra. Najlepszy z Polaków Jan Guńka zajął 32 miejsce. Ponsiluoma wyprzedził Norwega Sturle Holma Legreida. Trzeci był Francuz Emilien Jacquelin. Trwa konkurs skoków kobiet na dużej skoczni, no ale niestety tutaj nie mamy dobrych informacji. Do drugiej serii nie awansowały Polki Anna Twardosz i Pola Bełtowska. W jutrzejszym konkursie męskich duetów zobaczymy naszego dwukrotnego medalistę olimpijskiego Kacpra Tomasiaka w parze z Pawłem Wąskiem. Tutaj ciekawostka, gdyby zliczyć ich indywidualne dorobki z wczorajszego konkursu indywidualnego, to Polacy biliby się o medal, zdaje się, na czwartym miejscu z bardzo niewielką stratą do Norwegów, więc jutro zapowiadane są naprawdę duże emocje. W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie Motor Lublin przegrał z Lechią Gdańsk 2-3, Pogoń Szczecin wygrała z Arką Gdynia 1-0, a Lech Poznań, co słyszeliśmy, wygrał z Piastem Gliwice aż 3-0. W Orlen Basket Lidze koszykarek Enea AZS Politechnika Poznań wygrał z Mosirem Bochnia 72-54. Na 15 punktów rzuciła najskuteczniejsza w poznańskiej drużynie Brittany Brown. W Superlidze piłkarzy ręcznych Rebut KPR Ostrowia wygrała w Lubinie z Zagłębiem 23-28. Magdalinet z AZS-u Poznań awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 w Dubaju. Polka pokonała występującą z tak zwaną dziką kartą nowozelandką Lulu Sun 4-6, 6-4 i 6-1. Odpadła Magdalena Fręch. Polska tenisistka przegrała z Amerykanką Peyton Stearns 4-6 i 2-6. Z turniejem deblistek w pierwszej rundzie pożegnała się też poznanianka Katarzyna Piter. Polka i Słoweńka Andrea Klepacz przegrały z Australijką Storm Hunter i Czeszką Kateriną Siniakową 2-6 i 3-6. Dziś jeszcze serwis sportowy o godzinie 22.05. Jutro pierwsze serwisy 6.15 i 7.15. A co sportowego na ten tydzień się zapowiada? We wtorek oczywiście kolejne wydanie sportowej areny. Jak informowaliśmy, we wtorek o 19.15 mówić będziemy o halowym Pucharze Europy w hokeju na trawie kobiet. W czwartek dużo Lecha Poznań. O 17.40 magazyn Kolejosz. O 18.45 usłyszymy się z fińskiego Tampere. To właśnie tam drużyna Lecha Poznań zagra z Kups Kuopio w pierwszym meczu 1.16 finału Ligi Konferencji. A na dziś, drodzy Państwo, to wszystko, przynajmniej jeśli chodzi o zasadniczą część audycji w sportowym rytmie. Już za chwilę na naszej antenie magazyn Auto Moto Perlandia, a za dziś dziękujemy bardzo. Program realizował Adam Loch, a ze studia kłania się nisko Dawid Cytrowski. Do usłyszenia.
Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce. Partnerem magazynu Auto Moto Perlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
W drugim tegorocznym wydaniu motosportowego magazynu na antenie Radia Poznań wita Krzysztof Ratajczak. Powracamy do gali podsumowującej sezon 2025, która odbyła się w Auli Nowa Poznańskiej Akademii Muzycznej. Z tej tradycji zadowolony jest prezes Automil Klubu Wielkopolski Bartosz Bieliński.
Ogrom wyróżnień tytułów naszych zawodników, czyli Automil Klubu Wielkopolski, przysparza o dumę. I tutaj to serce się raduje, że możemy pokazywać, możemy nagradzać i współtworzyć tą wielką motoryzacyjną rodzinę. Naprawdę to jest wielki fan, uczucie, że możemy w ten sposób im podziękować za to, co oni robią na arenach i krajowych, i międzynarodowych.
Tutaj byli też obecni przedstawiciele samorządu wielkopolskiego i często w tych wypowiedziach gości zaproszonych pojawiała się tematyka Toru Poznań i to były te życzenia do Was kierowane, żeby sytuacja się ustabilizowała.
Zgadza się, to jest moje marzenie, żebym chciał kiedyś dotrwać tego dnia, że ten tor i te problemy, szczególnie hałasowe, wreszcie się uspokoją, unormują, że możemy spokojnie funkcjonować i możemy wymyślać nowe rodzaje naszej aktywności, jak też nowe wyzwania typu Mistrzostwa Europy, czy to jak my mieliśmy w 2023 roku ciężarówek, czy może innych serii. Ale to dopiero możemy robić, jak będziemy mieli tą stuprocentową pewność, że będziemy na mapie Polski jako ten jedyny homologowany obiekt w kraju.
Tego życzymy, a w minionym sezonie najwięcej medalowych pozycji zawodnicy AW zdobywali w wyścigach samochodowych. W różnych klasach mistrzowskich tytułów było aż 93. Poznajmy niektórych z bohaterów.
Krzysztof Mencel.
Panie Krzysztofie, pan już też podchodzi do tematu wielopokoleniowo, bo miałem okazję rozmawiać z pańską córką, prawda? Czyli właściwie ta benzynka w krwi waszej u Menclów krąży.
Tak, chcę jeździć, no to niej to umożliwia, niech ma radość z tego i no jeździ coraz lepiej, także myślę, że coś będzie z tego.
W pańskim przypadku jak ta przygoda z działalnością babu się zaczęła?
Moja działalność się zaczęła w 2003 roku, się zapisałem do AW. Wcześniej jeszcze byłem chyba z 5 lat w automobilklubie toruńskim. No i tak trwa cały czas generalnie. Z małymi jakimiś tam przerwami jako zawodnik, ale cały czas staram się ścigać jeszcze.
Co wydarzyło się w tym sezonie 2025? Za co ten puchar pan dzierży?
No w tym sezonie za wicemistrza w klasie szóstej. Można powiedzieć tylko wice, no bo też nie jechałem wszystkich rund, bo akurat mi kolidowało z inną działalnością, że tak powiem. W tym roku też, jeżeli tam zdrowie pozwoli, no to nic się nie, że tak powiem, nie zepsuje, no to pojadę.
Adam Zając.
Dzięki czemu zdobyła się to piękne trofeum, które teraz podczas gali Automobilklubu Wielkopolski trzymasz w rękach?
Samo zaparcie w jakiś sposób, determinacja dały skutki, że się udało.
To odczytaj tę plakietkę, która jest na pucharze, to będziemy wszyscy dokładnie wiedzieć, w jakiej kategorii startowałeś. Wiem, że wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski. W jakiej klasie?
W klasie szóstej i zdobyłem Mistrza Polski.
No właśnie, serdeczne gratulacje. Powiedz coś o tej klasie, rozróżnijmy, bo niektórzy ze słuchaczy mogą nie wiedzieć, co to jest klasa szósta, jakie to są pojazdy.
Ogólnie klasa szósta to jest do pojemności 1300 i no mamy tak naprawdę otwartą gamę samochodów, które się mieszczą do tej pojemności, aczkolwiek my tutaj mamy ze znajomymi szereg samochodów zamkniętych, bo jeździmy tylko Cinquecento bądź Seicento i mamy wyrównaną walkę w klasie.
Kto tobie zaszczepił tę pasję do ścigania na samochodowym torze?
Przede wszystkim no na pewno tatuś mi to zaszczepił. Od samego początku, ledwo się człowiek urodził, już wylądowałem na torze.
I od razu nie mówiłeś, nie, ja nie chcę tym razem, tylko złapałeś tego bakcyla?
Wiadomo, no po prostu no, jako dziecko no, widzimy coś fajnego i chyba nam się to od razu zaczyna podobać, a potem to w nas się zaszczepia, nie? I potem to na następne lata gdzieś owocuje w jakąś pasję i hobby, w coś, co może fajnie się rozwinąć w życiu.
Młody człowiek, a już mistrz, kierownicy, masz jakieś takie sportowe marzenia sięgające sezonu 2-2-6 albo tych dalszych, kolejnych?
2-2-6, jedziemy dalej to samo, będziemy się starać, żeby utrzymać to, co zdobyliśmy w zeszłym roku, czyli 2025. Marzenia by były fajniejsze, lepsze, żeby było coś fajniejszego, szybszego, to na pewno, ale bawimy się tym, na co nas stać.
Pochwalamy bardzo rozsądne podejście, a my dalej szukamy wątków rodzinnych na gali Automobilklubu. Zapraszam na kolejne dwie rozmowy.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
Lekko przeziębiony, co już sygnalizuje naszym słuchaczom magazynu Automoto Pyrlandia, Alan Czysz, z którym mamy okazję dosyć często rozmawiać podczas wyścigów rally crossowych. Alan, ten puchar, przypomnijmy, sezon 2025, za co to trofeum?
To trofeum dostałem za trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej na koniec roku, czyli tytuł drugiego wicemistrza.
Czyli sezon generalnie uznajesz za udany?
Tak, myślę, że tak. Wiadomo, no chcieliśmy więcej, zawsze walczymy o to, żeby wygrywać. Tytuł mistrza byłby najlepszy, wicemistrza jeszcze lepszy, ale i tak bierzemy to trzecie miejsce na koniec i jesteśmy z tego zadowoleni.
To jest fajna taka rzecz, że możesz no, znaleźć się w takim gronie tych najlepszych, którzy reprezentują barwy Automobilklubu Wielkopolski.
Nie, no fajne wyróżnienie, naprawdę. Tutaj wszyscy jesteśmy, tak jak to było mówione, na gali, taką małą rodziną. Wiadomo, każdy praktycznie się tu zna.
Nie taką małą.
No, nie taką małą, dość obszerną, ale wiadomo, każdy się tu zna. Łączy nas jedna wspólna, piękna pasja i to jest tym wszystkim najważniejsze.
W wielu przypadkach mówi się o takiej wielopokoleniowości, jeśli chodzi o działaczy i ludzi związanych z Automobilklubem Wielkopolski. Często mówimy o kierowcach motocykli, na przykład klan Molików, Jacek, teraz Mateusz, kierowcy samochodowi, Artur Czysz, teraz Alan Czysz, ale także wśród ludzi pracujących na rzecz AW jest ciąg taki rodzinny. Prezes Bartosz Bieliński, a my dzisiaj mamy okazję porozmawiać z córką Pauliną Bielińską. Paulina, byłaś skazana, żeby sobie tutaj wśród pasjonatów motosportu podziałać?
Nie byłam skazana, była to wręcz pasja, ponieważ od samego malusieńka tata pokazywał nam, nie tylko tata, bo też również dziadek, ciocia.
Dziadek Jan.
Dziadek Jan.
Ciocia Joanna.
Ciocia Joanna, dokładnie. Pokazywali nam, zarówno mi, jak i mojej siostrze, obie działamy tutaj w Automobilklubie Wielkopolskim, jak bardzo motorsport jest ważny i tak naprawdę można powiedzieć, że dali nam taką malutką iskierkę w naszym serduszku do motorsportu, więc tak jak tutaj było wspominane, są zawodnicy, którzy tworzą oczywiście motorsport, ale ktoś musi dać im to zaplecze. Więc tak jak były pokolenia zawodników, są również pokolenia pracowników, którzy dają przestrzeń tym zawodnikom do rozwijania się.
Co w tej przestrzeni robi Paulina Bielińska? Biuro zawodów głównie?
Tak, głównie biuro zawodów, ale nie tylko. Jak są zawody międzynarodowe, można powiedzieć, że opieram pieczą jako Automobilklub Wielkopolski tych zagranicznych zawodników, biorąc pod uwagę to, że język angielski jest bardzo mi bliskim językiem, więc wszyscy zawodnicy zagraniczni zawsze wiedzą, do kogo mogą się zwrócić. Też w roli speakera ostatnio nawet zadebiutowałam, gdzie tłumaczyłam w języku angielskim fanfary przy boku pana Bogdana Wolnego, więc to był zaszczyt. I nie tylko, tak naprawdę można się rozwijać w wielu obszarach.
Dobrze, a ścigałaś się kiedyś w kartingu, w samochodach, motocyklami?
Nigdy się nie ścigałam, ale wielnie oglądam obok taty.
Na koniec tego wydania poszukamy puenty galowego wydarzenia kończącego 102 i zaczynającego 103 rok działalności AW.
Automotoperlandia na antenie Radia Poznań.
Justyna Wybieralska, dyrektor Biura Zarządu Automobilklubu Wielkopolski, odpowiedzialna za przygotowanie tej gali.
No to jest takie klubowe święto, więc oczywiście bardzo zawsze liczymy na tą obecność naszych zawodników. Jest to tak naprawdę też święto i okazja do spotkania i pokazania, jak dużą działalnością zajmuje się Automobilklub Wielkopolski, to w tych różnych sferach, bo i właśnie w sporcie, i w turystyce, i w pojazdach zabytkowych, w bezpieczeństwie ruchu drogowego, więc jest tych aktywności w klubie bardzo dużo i było to dzisiaj na tej gali widać. Ja mam wrażenie, że tak naprawdę z roku na rok ta gala się rozrasta. Tych utytułowanych zawodników mamy coraz więcej. Ta scena jest coraz pełniejsza. Wiadomo też, że w niektórych dyscyplinach ten sezon sportowy tak naprawdę już się gdzieś zaczyna, co powoduje, że zawodników wtedy nie ma tutaj na naszej uroczystości, bo tak jak na przykład kartingowcy jeżdżą w tych cieplejszym klimacie, trenują we Włoszech. Motocykliści również jeżdżą dzisiaj w Hiszpanii, więc ta ich nieobecność tak naprawdę uwarunkowana jest tym, że już przygotowują się do nadchodzącego sezonu.
Żeby znowu spróbować stanąć na stanie za rok.
Oczywiście tak.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobilklubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski. Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.